Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Przepraszam, ale już jesteśmy razem. Proszę Państwa, dzisiaj no wielka radość, wielkie święto. Święto świętej Anny, bardzo wiele pań ma tak na imię. Sam miałem kilka cioć, które miały na imię Anna. Mam również siostrzenicę, która ma na imię Anna, więc wszystkim Anną składamy dzisiaj no, najserdeczniejsze życzenia. A w Kowalewie Pomorskim taka piękna uroczystość, odpust bracki świętej Anny, ponad 270 lat ma to bractwo, a więc całemu bractwu tego z Kowalewa Pomorskiego życzę, aby to całe dziedzictwo, którego są oni świadkami i które doświadczają i które chcą przekazać, by zostało przyjęte przez następców i by tak pięknie przez następne lata służyło parafii i dawało nadzieję na lepsze jutro. Niech święta Anna was prowadzi. Dzisiaj również chcę złożyć życzenia wszelkim Krzysztofom, panom Krzysztofom, którzy tutaj bywają. Oczywiście pamiętam o panu Janie Krzysztofie Ardanowskim, który często się wypowiada na antenie Radia Maryja, ale również o Krzysztofach innych, z którymi jestem związany, również i z księżymi. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Prosimy Pana Boga, by błogosławił, wspierał i dawał siłę do realizacji swojego życiowego powołania. Ostatnie dni, proszę Państwa, są dosyć takie burzliwe, tak można powiedzieć, dużo burz, dużo różnych kataklizmów. Doświadczani jesteśmy prawie codziennie, z każdej strony dzieje się bardzo źle. I być może, że to jest, przechodzi, trochę media powiedzą, ale zostają ludzie. Zostają ci, których to dotknęło. Zostają sami przeważnie swoją tragedią. Czasami bez środków do życia, bez możliwości zaradzenia sobie. Może jakiś sąsiad, może jakaś sąsiadka, może jakaś straż pożarna troszeczkę pomoże. Ale przychodzi codzienność, przychodzą dni normalne i trzeba żyć. I trzeba iść do przodu. A tu nie masz czym. Na polu pusto, w oborze pusto. Nie ma co zwierzętom dać żyć, mówiąc po chłopskiemu. Nie ma czym karmić. I takich sytuacji mamy wiele. Dzisiaj zaprosiłem do studia, proszę Państwa, ludzi, którzy zostali dotknięci bardzo mocno, tutaj niedaleko, w okolicach Dobrzynia. Można powiedzieć powodzią, można powiedzieć wichurą, można powiedzieć gradem. Zniszczeniem zostali dotknięci. Dlatego witam wśród nas bardzo mocno panią Cecylię Milcalek. Szczęść Boże, pani Cecylio.
Szczęść Boże.
Pani Cecylia jest rolnikiem ze wsi Mokówko.
Tak.
Witam bardzo serdecznie również rolnika pana Bylickiego, Lutomira. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan jest rolnikiem?
wsi Zbyszewo.
Ze Zbyszewa. Jest z nami, proszę Państwa, pan poseł Łukasz Zbonikowski. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No, widzę, że pan dba tutaj o ten teren, no bo to pana wyborcy, tak?
No oczywiście, no tak pojmuję tą misję poselską. Po to otrzymałem zaufanie, żeby być z ludźmi.
I jest z nami, proszę Państwa, pan Jan Obernikowicz z... Kąd, panie?
Ze wsi Leniewielkie.
Panie Janie, ja pamiętam tamte lata. Pamiętam pana brata. Razemśmy robili, powiedziałbym, solidarność. Wychłopską, my rolników indywidualnych. Aleśmy szli razem do przodu. Brata już nie ma. Pan z nami jest i widzę, że pan w dalszym ciągu ciągle jest w ruchu, ciągle stara się ludziom pomagać. To jest radosne. Panie Janie, bo to pan trzy dni temu na antenie Radia Maryja mówił o tym terenie. Mówił o tej klęsce. Może kilka słów. No, co tam się takiego stało?
Więc, no niespodziewanie, tak wisiało jakby nad nami. Zbierały się te chmury ze wszystkich stron i później momentalnie uderzyła jakaś wielka ulewa. No i po chwili zaczął padać grad. No i ten po pół godzinie, gdy mogliśmy opuścić już dom, pływały wielkie kule i patrzymy, że wielkie straty, przepraszam bardzo, przyniosły nam wielkie straty, więc trzy samochody rozbite i patrzymy dachy i tak dalej, więc na polach płynie ziarno. No, jednym słowem katastrofa, masakra.
Przed panem leży taka mapka tutaj. Na tej mapce to jest teren, którego to dotyczyło. Mniej więcej jaka duża ilość tych wsi, terenu, sołectw?
Więc to jest większa część gminy. Została objęta tym właśnie...
Gminy jakiej?
Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
Gdzie ta gmina leży?
Tak powiecie Lipnowskim.
To jest koło Lipna, tak? W
okolicy. Powiecie Lipnowskim to jest jakby wschodnie rubieże województwa. Łączy, graniczymy z województwem mazowieckim. Więc większa część gminy została zniszczona. My czekamy właściwie bez żadnej reakcji tam władz do środy rana. Ja już interweniowałem, że po gradobiciu zalane są pola. Woda nie schodzi, 3 metry wody w rowach, więc w poniedziałek rano w gminie zgłosiłem, żeby po prostu robili coś, żeby tą wodę jakoś obniżyć poziom. Jak się okazuje, do środy nic nie zostało, do czwartku nie zostało zrobione. Po spotkaniu z burmistrzem w środę rano, burmistrz był niesłyszalny, było około 500 osób, więc połowa go przeszło nie słyszała. Mikrofony nie były przygotowane, więc powiedział, że pomocy nie da, bo musi budować drogi, ma jakieś tam zobowiązania gminne, więc ani podatku, ani żadnej pomocy udzielić nie może. Po prostu myślę, że ta jego reakcja była na tyle słaba, że do tej pory nie przyjechał przedstawiciel z województwa.
No myśmy mieli jakiegoś takiego premiera, co tak powiedział, wie pan?
Tak.
Taki był premier, taki, wie pan?
Przypominam sobie oczywiście.
Tak. Był taki premier, co powiedział. Tak.
Więc... na moją prośbę przyjechało dwóch panów posłów, zorganizowaliśmy spotkanie o 17 następnego dnia. Jak się okazuje, do tej pory ani nikt z województwa praktycznie nie był. Żadne władze nam nie próbowały pomóc. Pan starosta podjął jakieś tam kroki, żeby ktoś z województwa przyjechał. Przyjechał na drugi dzień, ale jakby sprawa się zamyka i do tej pory żadnych prawie reakcji nie ma.
Pani Cecylio, panią dotknęło to bardzo mocno. Jeśli rozmawiali się z audycją, to czasami nie mogła pani nawet powiedzieć, bo wzruszenie tak przeszkadzało. Jak sytuacja w pani gospodarstwie? Jakie duże jest pani gospodarstwo rolne przede wszystkim?
Wraz z mężem pracujemy na niedużym gospodarstwie w granicach 30 hektarów i to, co się stało 18, nie da się opisać żadnymi słowami. I pomimo tego, że upłynął już tydzień czasu, to jadąc i żyjąc na tym terenie, same łzy cisną się do oczu i znowu staje przed oczyma ta ściana deszczu i ten ogromny grat, który zniszczył nasze wszystkie plantacje.
plantacja, czy jeżeli chodzi o budynki również?
Budynki również ucierpiały, bo praktycznie wszystkie pokrycia pod eternitem są positkowane, autentycznie positkowane, pokrycia dachowe również są pozalewane, obory, jest zalana pasza, jest zalane ziarno, które było składowane na strychach w naszych wielkich oborach, są przedziurawione doszczętnie wszystkie kiszonki, siano kiszonki, które rolnicy zgromadzili dla swojego bydła. I ja nie jestem akurat hodowcą ni trzody chlewnej, ni bydła, ale serdecznie współczuję rolnikom z Mokowa, z Płomian, bo wiem, co ich czeka, bo pola kukurydzy również mają doszczętnie zniszczone i im się należy pomoc, tylko że praktycznie tu nasza okolica nie udzieli tak wielkiej pomocy, bo nie mamy ani słomy, ani siana, bo łąki są pozalewane. Nie wiem, kiedy tam wjedzie ciągnik, żeby dokonać jakiegokolwiek zabiegu.
Proszę panią, straty są duże. W pani gospodarstwie, ile to będzie gospodarstwa zostało zniszczone? 70%, 80%?
Ja, proszę pana, rzepak mam 9 hektarów zniszczone w 100%, bo na obecną chwilę ziarno, które wypadło już z dojrzewających kłosów, jest, już rośnie na polu.
Rzepak najłatwiej wymucić na pniu.
Tak. Około hektara ogórków również mam doszczętnie zniszczone, a już zaczęły nam z dziećmi przynosić zyski. Znam panią, która ma zasadzone 2,5 hektara pomidorów. No tam na tym polu jest tragedia. Jest tragedia, jeżeli chodzi o ziemniaki, bo nawet nie mamy na obiad, bo ziemia jest tak nasiąknięta wodą, że bulwy już po prostu zgniły.
Proszę panią, pani powiedziała dzieci. Czy państwo macie...
Ja mam 4 synów, z tym, że 2 próbuję już na siebie robić, natomiast tych 2 młodszych, jeden syn chce iść na studia, drugi idzie do internatu. To jest, oni mieli sobie po prostu, proszę pana, zarobić.
Właśnie ja pamiętam, bo tak wchodzę pani w słowo, pamiętam, że ogórki to w okresie letnim, to jest akurat dla młodzieży taki sposób na robienie pieniędzy. Myśmy też tak zarabiali pieniądze na szkołę, na buty, na inne rzeczy.
No i w tej chwili dzieci też są bezrobotne, ale jakoś się nie załamują, chociaż grosze, ale chodzą do ościennych wsi i zarabiają przy zrywaniu borówek. Ale podziwiam też za to swoich synów, bo wiem, że można na nich liczyć.
Proszę panią, pani jest takim aktywistą w tej sprawie. Słyszałem, że pani bardzo dużo jest obecna na różnego rodzaju spotkaniach. Jak władze próbują z wami rozmawiać?
Ja powiem panu szczerze, że dla naszego terenu to jest coś nowego i ani władze, moim zdaniem, przepraszam, jeżeli tutaj może kogoś obrażę bądź dotknę swoją wypowiedzią, ale moim zdaniem nasze władze na taką tragedię, jaka się wydarzyła 18, nie są absolutnie przygotowane. Panuje bardzo duży chaos. Burmistrz stara się nam pomóc, ale i po prostu jest to sytuacja beznadziejna, bo nie ma go kto ukierunkować. Owszem, przyjechał pan Zbonikowski, pan Mojzesowicz, pan starosta z Lipna. Oni dali nam jakieś wskazówki. Przyjechał również pan Baranowski z Wydziału Rolnictwa z Bydgoszczy. Również żeśmy postawili swoje jak gdyby oczekiwania, ale czy to zostanie spełnione? Bo jedyną szansą w tej chwili, jaką możemy otrzymać, to są kredyty. Kredyty klęskowe, ale... Może na ten temat się wypowie.
Za chwilę będzie się pan wypowiadał, również przecież również został dotknięty on, jego teren tym zjawiskiem atmosferycznym. Natomiast mówi pani, że byli ludzie, chcieli wam pomóc. Była chęć pomocy, czy był sposób tylko zaistnienia i jakieś oczekiwanie, że raczej wy sobie sami pomożecie?
Znaczy się po części, ja osobiście nie jestem aż tak zaangażowana w politykę, bo jestem producentem rolnym i z tego jestem wręcz dumna, że jestem rolnikiem, ale pomimo tego wywnioskowałam z wypowiedzi i pana starosty, i 2 posłów, że chcą nam pomóc, są bardzo zainteresowani. Pan starosta zadeklarował jedynie pomoc dla tych osób, którzy mają pokrycia dachowe z eternitu. Wiąże się to z pokryciem kosztów na utylizację eternitu, bo jak wiadomo, my tego nawet nie możemy zdjąć, muszą przyjść odpowiednie firmy. Ale dobra jest i ta pomoc, a muszę nadmienić, że niektórzy rolnicy muszą wymienić i po 800 metrów dachu. Niemniej jednak sama utylizacja sprawy nie rozwiąże, bo trzeba zakupić nowy materiał na pokrycie, trzeba wynająć ludzi, którzy to zrobią.
Trzeba mieć na to po prostu pieniądze. Trzeba. Czy pani mieć będzie pieniądze. Miała jakieś pieniądze w tej chwili z tego
Proszę
swojego
pana, ja na dzień dzisiejszy żyję tylko z płodów, z odstawiania płodów rolnych. Niestety nie mam nic, nie chcę płakać tutaj absolutnie i nie chcę grać na uczuciach. Ja się pracy nie boję. Ja bym prosiła o pomoc, nie to, że o pieniądze, może taką i pomoc duchową, może o nakierowanie nas, co my mamy robić, co możemy, na co możemy oczekiwać. Bo ja nie mam na przykład ani zasiłku rodzinnego, ani żadnej renty, nie emerytury. Jesteśmy zdani na siebie. Dzięki Bogu, że nikomu się nic nie stało. To jest najważniejsze.
Panie Lutomirze, pana wieś, pana gospodarstwo?
Tak, również jak moi przedmówcy.
Pan ma ile hektarów?
12 hektarów.
No to robić jest na czym.
Tak, jest na czym pracować i powiem, że dotknęło również naszą wioskę, może mniejszej części, ale też pozalewane są uprawy. Ogórków w 50%. Również dachy naruszyło u rolników, sąsiadów. No i powiem tak, że oczekujemy wielkiej pomocy od strony władz rządzących, od stopnia podstawowego, od gminy, od burmistrza, również poprzez władzę powiatową, jak i Urząd Wojewódzki Marszałkowski, ale, proszę Państwa, minęło od tej tragedii ponad tydzień. W sobotę minął tydzień, dzisiaj mamy następny tydzień. Zaczął się. No, nie wiem, na jakim etapie jest, bo nie byłem na tym spotkaniu z panem posłem Mojzesowiczem i panem posłem Zbonikowskim, ale sądzę, że w końcu dotrze to i sfinalizuję sprawę. Urząd Wojewódzki musi podjąć jednoznacznie ogłosić nasz teren gminy Dobrzyń stanem klęski żywiołowej. Sądzę, że argumentów nie trzeba już tutaj. Widać to gołym okiem. W 100% plantacje, które ja objechałem samochodem w gminie Płomian, przepraszam, we wsi Płomiany, Mokowo, są totalnie zniszczone. Kukurydza, boraki. Rozmawiałem z panem burmistrzem na spotkaniu w poniedziałek i powiedziałem z rolnikami na spotkaniu, że kredyty, tak się wyraził pan dyrektor banku KDBS-u Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, że będą kredyty, tak zwane kredyty klęskowe. Powiedziałem tak, że nie wchodzi w rolę ta rodzaj tej pomocy, ponieważ Kujawsko-Pomorskie województwo było objęte 2007 klęską suszy, również rok 2008, również 2008 klęsko suszy, więc co za tym idzie? Wzięliśmy kredyty suszowe. Teraz rok następny spowodował to, żeśmy nie spłacili tych kredytów. Bank udzielił prolongaty. Proszę Państwa, także nie widzę tutaj już, nie ma sensu brnąć kredyty, ponieważ nikt nie przewidzi następnego roku. Nie wiem, jaki rodzaj pomocy udzieli tutaj na wznowienie produkcji, ponieważ żyjemy z tego. Nie mamy twardych, żelaznych pensji jak urzędnicy, tylko jesteśmy rolnicy z profesji i nasza produkcja jest tak specyficzna, ponieważ pod gołym niebem, tak powiem kolokwialnie, także jest wielkie ryzyko tutaj tej produkcji, więc oczekujemy, cała nasza gmina i zrozpaczeni rolnicy, jak władze podejdą do tego problemu.
Proszę pana, no powiedział pan o kredytach suszowych, klęskowych, z tych wszystkich informacji, o których ja słyszałem, to chciałem taką informację, tylko taki komunikat dostałem, co prawda do przekazania państwu nie zdążę, może tylko w całości. Agencja Rynku Rolnego 20 lipca, 20 sierpnia przyjmuje wnioski za kredyty suszowe za 2008 rok. Czyli ci wszyscy rolnicy, pan powiedział o suszy w 2000, mogą te w tej chwili składać wnioski na materiał siewny za 2008 rok. To tak na marginesie. Natomiast co to daje? Co to daje gospodarstwu rolnemu, że ono no, będzie mogło ewentualnie, no, żeby kupić materiał siewny, to ja muszę wydać własne pieniądze. I czy ja, skąd ja mogę dostać te pieniądze? Więc mogę dostać, wziąć kredyt suszowy tak zwany. Mam dwa. Teraz trzeciego już nie dostanę, bo a kto tamte spłaci?
Tak, znaczy zdolność tutaj kredytowania, znaczy przepraszam, spłacania kredytu jest bardzo nawątlona. Sądzę, że nie namawiałbym rolników i sam siebie nawet, że nie wezmę tego kredytu, na pewno.
No to znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mamy mówić o pomocy, to musimy mówić o pomocy realnej, a nie pomocy wirtualnej, bo pomoc wirtualna nam nic nie daje. Panie pośle, tak sobie tak słucham, słyszałem, że pan był z kolegą u ludzi. Pan jest akurat ugrupowanie
Prawa
i Sprawiedliwość, ale przecież PSL ma tutaj swoich ludzi. Tam też jest chyba poseł z PSL-u, czy nie? Ten teren akurat należy do PSL-u, jakiegoś posła wybrali, Włosław Kiszy, nie?
Tak, jest nawet wicemarszałkiem, to pani poseł Ewa Kieszkowska jest z okręgu toruńsko-włosławskiego i teraz awansowała i z wicemarszałkiem Sejmu od niedawna. Ponadto ja mogę powiedzieć, że akurat ten powiat lipnowski, na którym leży gmina Dobrzy nad Wisłą, no to otrzymuje rekordowe poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stamtąd jest burmistrz, stamtąd jest starosta, stamtąd jest wicewojewoda od spraw rolnych w naszym województwie z okolicy, bo z Włocławka jest wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Czyli pan...
Pan Kurzawa.
Pan Kurzawa jest od was? Jest z tamtego terenu?
Nie, on akurat jest z Bydgoskiego, chyba właśnie, ze Żlina czy Mogilna, ale on jest wicewojewodą kujawsko-pomorskim. Powiat lipnowski też jest stamtąd.
No tak, no, ale Lubisia koszulę ciało, wie pan.
On jest urzędnikiem w imieniu całego województwa i cała problematyka rolnictwa we wszystkich prawie 40 powiatach w naszym województwie, no należy do niego, więc...
Ja rozumiem, ale to jest ogólnie. Natomiast chodzi nam o to, że tam są ludzie, którzy są, których wybór na przykład, czy funkcjonowanie uzależnione jest od tamtej społeczności lokalnej, a więc powinni koło tej społeczności lokalnej troszeczkę bardziej, jak gdyby
się
pokazywać.
Do tego zmierzam. Nie? Właśnie powinni jak gdyby spłacić swój dług wobec tego społeczeństwa, szczególnie właśnie z PSL-u, ponieważ tam rekordowe poparcie jest tej ludności dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Już nie będę wnikał, czy zasłużone, czy niezasłużone, ale teraz w godzinach próby, w godzinach bardzo tragicznych dla mieszkańców tamtego powiatu, tamtej gminy, no się okazuje, że mamy tak ważnych, eksponowanych ludzi we władzy wszystkich szczebli, i rządowych, i samorządowych. Mamy też przecież pana wiceministra MSWiA, a więc spraw wewnętrznych administracji, które między innymi sytuacje kryzysowe obejmują. Pan Sosnowski, to też jest z okręgu naszego tu toruńsko-włocławskiego i jakoś nie ma do tej pory żadnej reakcji z nich wszystkich.
Reakcji ma z jakiego powodu, panie pośle?
No trudno mi powiedzieć, czy nie interesują się tym. Wiem, że wicewojewoda jest akurat na wakacjach. Wicewojewoda, który jest od spraw rolnych, w czasie żniw jest na wakacjach. Pan wojewoda z Platformy Obywatelskiej, mimo że był zapraszany, nawet przy mnie telefonicznie nie wyraził chęci, wysłał urzędnika. Ale to nie jest tu najistotniejsze.
Mnie interesuje, bo pan, bo żeby można było otrzymać jakąkolwiek pomoc. Żeśmy przerabiali to wielokrotnie w naszym kraju, więc już jesteśmy wszyscy profesorami w tym zakresie. Musi być społeczność lokalna, musi zgłosić szkodę.
Otóż to.
I musi dany wójt czy dana osoba prawna wystąpić do wojewoda o uznanie tego terenu za stan klęski żywiołowej.
Dokładnie, panie redaktorze.
I jeżeli te czynności dwie nie zostaną zrobione, to pana pismo, moje pismo, innych pismo jest tylko mówieniem.
Minął już tydzień od tej tragedii, od tego sobotniego wieczoru, kiedy kilkuset gospodarzom w gminie Dobrzy nad Wisłą zniszczono plony całoroczne, zniszczono dachy, zniszczono i pasze, i zagrody. I minął tydzień i do tej pory społeczność lokalna, którą przecież reprezentują władze lokalne, pan burmistrz ze starostą, nie wystąpili do wojewody o ogłoszenie klęski żywiołowej. A odbyli wiele rozmów takich uspokajających z rolnikami, gdzie tłumaczyli, że mają związane ręce, bo nie jest ogłoszona ta klęska, stan klęski. No więc ja pytam się, o co tu chodzi? No bo tłumaczymy się, że nie ma czegoś, ale nikt nie wystąpił o to poza moją osobą. Tylko, że oczywiście ja jestem posłem, ja mogę ingerować w różne rzeczy, ale nie reprezentuję tej gminy, żeby mnie wojewoda mógł rozpatrzyć w trybie administracyjnym.
Nie, pan może złożyć interpelację poselską i minister właściwy da panu odpowiedź, że w związku z tym, że społeczność lokalna nie wystąpiła o stan klęski żywiołowej, to nic nie można było zrobić.
Ja powiem tak, ja w środę już wystąpiłem i do ministra rolnictwa Marka Sawickiego o uruchomienie wszelkich możliwych środków pieniężnych, pomocowych, bo ma takie w zasobie. Zawsze minister ma pewną rezerwę na środki pomocowe właśnie w takich ekstremalnych sytuacjach, ale może też uruchomić inne kanały. Może przecież jemu podlegają spółki rolne, które mają i paszy, i mają materiał siewny, mają też i siano. Mogli przecież by w tym newralgicznych tygodniach teraz, kiedy pola i łąki są zalane, kiedy są podniszczone nawet pasze, dachy, można by w ten sposób niektórym rolnikom pomóc. Można by uruchomić chociażby z terenu naszego, z Torunia, krajową spółkę cukrową, żeby części gospodarzom, którzy mają hodowlę, przysłać trochę wysłodków. Przecież to nie jest żaden wysiłek dla Krajowej Spółki Cukrowej, a dla pojedynczych rolników, gospodarzy, którzy teraz mają tragedię, mają dziurawe obory, to może uratować im na te tygodnie.
No tak, ale to nie wiem, musi powstać jakiś komitet, to muszą powstać ci ludzie, którzy będą koło tego chodzić. Trudno, żeby prezes Krajowej Spółki Cukrowej czy dyrektor wiedzieli, że trzeba.
Panie redaktorze, to po prostu trzeba chcieć. Są władze, które mają to przypisane w obowiązkach, które powinny się tym interesować, ale to wystarczy odrobinie ludzkiego serca i trzeba chcieć. Przecież wystarczy, że minister upoważni wojewodę, który jest jego przedstawicielem w terenie, żeby rozwiązał te problemy ludzkie i już by wszyscy prezesi i z Krajowej Spółki Cukrowej i właśnie z tych spółek rolnych furczałoby i przywoziliby ludziom pomoc.
A panie pośle,
rozpoczął się drugi tydzień.
Pan mówi o marzeniach.
Nie są marzenia.
Tak. Proszę pana, oni mają procedury, oni mają problemy, oni nie mogą się ruszyć,
to
nikt
do
nich nie przyszedł.
To nieprawda.
Taka jest rzeczywistość.
To nieprawda.
Pani Cecylia, jak wygląda? Niech pani powie. Jak to wygląda? Bo tak, bo pani mówiła przed chwilą, że rozmawialiście z burmistrzem, z wójtem.
Na dzień dzisiejszy ze środków na kryzys, nie wiem jak to dokładnie sprecyzować, burmistrz dysponuje kwotą 89 tysięcy, z tym, że on nie może tych pieniędzy po prostu wziąć i rozdać ludziom, dlatego bo obowiązuje pewna procedura, wszelka księgowość, komisje. I dopiero na tej podstawie on może coś...
Powołał komisję, chodzą komisje, sprawdzają, byli u pani?
U mnie nie było żadnej komisji na dzień dzisiejszy.
To jest poważny problem. Po tygodniu od tragedii nie mamy jeszcze
być może, że
zewidencjonowanych problemów.
Ja wiem, że to jest duża grupa ludzi, jest dużo pól do obejścia. Być może, że my będziemy po prostu na końcu tej komisji... Od rolników słyszałam niektórych wsi, że już takie komisje zaczynają chodzić.
To znaczy, bo pani mówi, że przed audycją mówiliście, pani mówiła, że umorzenia podatku rolnego nie, bo...
Tak, na temat...
spłaty KRUS-u nie, więc, a to są podstawowe rzeczy, które was w tej chwili czekają.
Podatku pan burmistrz wyraźnie powiedział, że nie chce nam umarzać, bo automatycznie on nie dostanie subwencji ze strony państwa, ale uważam, że jeżeli nasz teren by był jednak ujęty i ogłoszony jako klęska żywiołowa, mam nadzieję, że rząd czy marszałek by się przychylnie do tego też nastawił i byśmy nie stracili jako gmina tych subwencji.
No to wie pani, jak mojemu bratu, prawda, by stała się klęska. Ja bym mu powiedział, słuchaj, niech oni ci dadzą, a ja ci nie dam, bo ja mam akurat w tej chwili co innego. To wie pani, to ten tamten powie, no czekaj, no ale nie, no, pomóżcie sobie najpierw nawzajem sami, a potem wyciągajcie ręce do kogo innego. Bo tak, wie pan, pierwszym elementem to jednak jest gmina.
Tak.
I płaci pani podatki rokrocznie.
Tak.
Utrzymuje pani tą gminę. A więc ta gmina powinna się czuć w obowiązku pomóc pani w tym momencie, kiedy pani stała się krzywda. Nie z własnej woli. Nie przepiła pani tych pieniędzy. Nie wydała ich pani na jakieś wycieczki, tylko no, zostało to zniszczone.
Całe życie z mężem pracujemy szczerze. I tak staramy się prowadzić naszym gospodarstwem, żeby coś zawsze w nim było świeżego. Nie boimy się pracy.
Panie pośle, pan chciał coś dopowiedzieć, proszę bardzo.
Tak. Właśnie, bo tu jest ważna kwestia. Ja rozumiem, że władze gminy są zaskoczone tą sytuacją, bo wcześniej nie było takiego kataklizmu, jaka się wydarzyło tego lata, ale to nie tłumaczy, że nie przyjmuje rady. Byliśmy przecież właśnie z byłym ministrem rolnictwa, panem Mojżeszowiczem, który też miał krótkie urzędowanie w czasie żniw, też takie rzeczy się wydarzyły i on w ciągu 4 dni potrafił zorganizować pomoc. Między innymi nakazał gminom umorzyć podatek dla rolników, bo potem ta gmina może prosić o refundację tego podatku do MSWiA. Czyli są takie procedury, tylko trzeba chcieć je uruchomić, a tam nie widać. Po drugie, jedno duże, niestety niewybaczalne zaniedbanie w tej gminie. Zaczyna się już drugi tydzień od tragedii, a wciąż nie ma ewidencji strat i wszystkich gospodarzy, jakie są zniszczenia. Powinno to być dobrze uszeregowane. Przecież to można by w ciągu 2 dni, gdyby uruchomić wszystkich sołtysów, to byśmy w ciągu 2 dni mogli oszacować straty i byśmy wiedzieli, gdzie, jaką pomoc wysłać. Bo jedni rolnicy mają hodowlę zwierzęcą, inni mają uprawy. Jedni mieli kukurydzę zniszczoną, widziałem to ściętą, inni mają warzywa zniszczone, bo one są bardzo delikatnymi.
Panie pośle, w tym roku...
Rzepak wymłocony tam jest prawie w całej gminie.
W tym roku na południu Polski zdarzyły się tragedie i to większe może nawet niż tutaj.
To prawda.
I w ciągu jednego dnia była od razu zrobiona inwentaryzacja, pokazane co. Ksiądz proboszcz się włączył. U was też słyszałem, że ksiądz się włączył. Caritas się włączył. Nie jest tak, tylko po prostu osoby, które są odpowiedzialne z ramienia władzy do tego, po prostu uznały, że to nie jest ich sprawa. To jest sprawa Kowalskiego, a nie ich. Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056. Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o klęskach żywiołowych, mówimy szczególnie o klęsce, która zdarzyła się tutaj w okolicach Dobrzynia nad Wisłą. Ale mówimy o ludziach, którzy no, muszą jakoś sobie z tym wszystkim poradzić i mówimy o tak zwanym solidaryzmie społecznym, a szczególnie tym, którzy są odpowiedzialni za niesienie pomocy ludziom, którzy zostali poszkodowani. Nie, że są tacy czy inni, tylko dlatego, że spotkało ich nieszczęście niezwiązane przez nich samych, nawet przez ich nieświadomość. To zostało, po prostu jest to natura, jest to klęska. Czekamy na telefony. Panie Obrnikowicz, tutaj pan poseł zwrócił uwagę na to, że PSL, prawda, tutaj jest taki, szczególnie w tym okręgu. Ja chciałem zwrócić uwagę, że to jest okręg, który przed wojną miał bardzo mocny ośrodek PZL-owski. I że pan Janisz, który tu działał w tych czasach, to był spadkobierca tamtych. I to po prostu jest jak gdyby w krwi tych ludzi, że oni się czują jak gdyby związani z tym ruchem ludowym. Nie z PSL-em, nie z ZSL-em, nie z jakąś partią chłopską, ale z ruchem ludowym, który miał siłę niesamowitą i w dalszym ciągu ma tą siłę. I dlatego niektórym panom, o których pan to mówił, tak dobrze się żyje, bo oni po prostu ciągle jadą na tamtym kapitale. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Szczęść Boże, witamy panią. Witamy.
Ja jestem z Mazowieckiego.
Witamy panią.
I chciałam porozmawiać na ten temat tych wyższych władz. Że wyższe władze, gdyby miały takie pieniądze jak ma rolnik i za takie pieniądze by pracowały jak rolnik, to na pewno by myślały o drugiej osobie, że dzieci nie mają jedzenia, że dzieci trzeba ubrać, że idą książki i w ogóle. A ci z wyższych władz, oni mają duże pieniądze i co im zależy, że dzieci rolnika nie mają co jeść, że nie mają w czym chodzić, że nie mają książek, że rolnik się napracuje i te zboże jest takim, po prostu, nie wiem już jak wytłumaczyć, że to jest krwawa praca tego rolnika. Oni się w ogóle nie zastanawiają, bo żeby miały takie pieniądze, jak rolnik ma te pieniądze ciężko zapracowane, to na pewno, ale jak się bierze po 120 tysięcy odprawy czy coś takiego, no to ten rolnik musi... 15, ale nawet jest takie, że całe życie on tego nie zarobi, co ci w ciągu jednego roku.
Ma pani rację.
Tak. I on nie martwi się, że ktoś nie ma co do garka włożyć, że dzieci chcą jeść i butów nie mają. Rolnika dzieci nie pojadą na wczasy, bo nie mają za co.
Bardzo dziękuję.
Bo oni mają w domu co robić, a tamte jeżdżą poza granicami, Turcja, nie Turcja, wszędzie wyjeżdżają, oni mają za co. A rolnik ciężko pracuje, łzami się zalewa i prosi Boga, żeby przeżyć burzę, wichurę, żeby po prostu miał jutro co do garka włożyć. Już nie mówiąc o mięsie, tylko trochę smalcu i warzyw, bo i to może być zniszczone.
Dziękujemy Pani bardzo. Bardzo proszę Pani Cecylio.
Bardzo dziękuję Pani tutaj za te słowa i za pocieszenie. Wiem, że nasze dzieci też idą do szkoły. Niestety dowiadywałam się w opiece społecznej. Nam się nie należy, proszę Państwa, żadna pomoc z opieki społecznej, bo my mamy za duży przelicznik. Z hektara my jesteśmy po prostu za bogaci. Ale na dzień dzisiejszy nie wiem, czy wielu rodziców będzie stać kupić jeden zeszyt, czy może dwa, czy po prostu tylko ołówek.
A może trzeba będzie ogłosić właśnie jakiś taki, nie wiem, no pomoc dla dzieci, które idą od was do szkoły, bo to wydaje mi się, że to będzie łatwiej niż zorganizowanie przez wójta, czy burmistrza, czy starostę, no jakiegoś zespołu, który będzie wnioskował o stan klęski żywiołowej. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Panie Michale...
Jest, z kim rozmawiamy, bo głos mi znany, ale imię nie. Z kim rozmawiamy?
Andrzej z Wielkopolski.
Witamy Pana, Panie Andrzeju.
Ta Pani ostatnio, co mówiła o tych zarobkach, o tych różnicach w Polsce, to mówiła prawdę. Jeśli chodzi o powodzie i zalewy, ani tych wszystkich innych tych. Jak w całej Polsce wyglądają rowy, kto je niszczy, kto je zasypuje, kto nie dba o nie, kto nie czyści, kto nie konserwuje. Przecież to są wszystko problemy związane z tym, co się teraz dzieje w tej pogodzie. Nadal zapowiadają opady, gradobicia, wiatry. Kto wyjdzie z władz gminnych, innych, żeby zobaczyć chociaż stan rowów, w jakim stanie one są? Przecież poseł tam jest w tej audycji. Czy posłowie się tym zajmą? Cała Polska o tym mówi. Niedbane, niekonserwowane, pozasypywane. Przecież od tego trzeba zacząć, panie pośle, panie Michale.
To znaczy, wie pan, ja akurat no tutaj niewiele panu mogę pomóc, bo akurat nie pojadę, nie będę oglądał rowów. Natomiast wiem, że proszę pana, sytuacja, jeżeli chodzi o rowy, to jest bardzo ciekawa, bo to niektórzy nawet sami zasypują, żeby nie mieć problemów. I potem zalewa sąsiada. Takie sytuacje też widziałem. Natomiast ma pan rację, jeżeli chodzi o rowy. Ale proszę pana, cała infrastruktura, proszę pana, związana z tak zwaną małą retencją, już sprawę by załatwiła. Też to nie jest ruszone, bo też się mówi, że nie ma na to pieniędzy. Sytuacji jest bardzo wiele, które są przyczyną tego, co się w tej chwili dzieje, tych nie tylko klęsk żywiołowych. Nie wspomnieliśmy, nie wiem, może w słowo panu wszedłem, do pana posła coś chciałem, bardzo proszę, tak, panie pośle.
Ja dziękuję za to słowo, bo ono zwróciło na bardzo ważną rzecz uwagę. W Polsce od wielu lat zaniedbuje się właśnie meliorację i retencjonowanie wody, czyli umiejętność kierowania tą wodą. Tam, gdzie są susze, żeby ją zatrzymać, tam, gdzie są nadmiary, żeby umieć ją szybciej spuścić. Prawo i Sprawiedliwość, póki rządziło, ogromne środki przeznaczyło i chciało też wykorzystać środki unijne na właśnie tego typu zabezpieczenia. No niestety, już od 2 lat nie rządzimy, jesteśmy w opozycji i z przerażeniem patrzymy, jak obecna władza wspierana podobno przez właśnie Stronnictwo Ludowe, ciągle z budżetu na budżet tnie środki na retencjonowanie i meliorację. To jest przerażające, ponieważ to doprowadza do takich problemów, których potem naprawienie skutków jest kilkakrotnie albo kilkanaście razy droższe niż samo naprawienie tych właśnie wodnych urządzeń. Jak choćby teraz w nowelizacji budżetu lipcowym, gdzie cięcia były głównie po sprawach społecznych, po najbiedniejszych najbiedniejszych, ale także po inwestycjach, między innymi w melioracjach. Ja chcę powiedzieć, że tragedię mamy teraz na Dolnym Śląsku, ale nie kto inny, jak rząd Donalda Tuska w zeszłym roku zdjął inwestycje budowy zapory wodnej.
Nie tylko tej jednej.
I nie tylko tej jednej, więc no, takie mamy problemy, a potem leczymy drożej.
Proszę Państwa, mamy kolejną rozmowę telefoniczną za momencik. Ja tylko po tej rozmowie chciałbym, Pani Cecylio, żebyśmy o wiatrakach porozmawiali, bo ja widziałem, co zrobił wiatrak. Ja zawsze byłem przeciwnikiem stawiania wiatraków w tych wielkich budowli. No, one też na pewno Wam nie pomagają, ale mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam Państwa, Halina z Piaseczna. Choć nie jestem rolnikiem, jednak słucham radia i z zadziwieniem mogę stwierdzić. Kochani wszyscy robacy i Państwo w radio, nie należy rozpatrywać tego w kategoriach takich, że klęska jest powodem dla tego, żeby rolnik miał takie powody finansowe. Proszę Państwa, w tym się kryje mentalność. Mentalność rządzących obecnie, którzy używając w ten sposób środka, to znaczy nie używając środka, w momencie klęski pozbawiają rolnika konkretnych rzeczy, a więc ziemi. I najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest ten sposób działanie, aby polskiemu rolnikowi przyczynić się w ten sposób do odebrania własności największej, jaką jest polska ziemia. Proszę mi wierzyć, to nie jest po raz pierwszy przykład w Polsce tego typu. Ja dziękuję Państwu za wysłuchanie i chciałabym, żeby w Polsce było inaczej. Mentalność, żeby się zmieniła. I tym życzę, żeby rolnicy między sobą, kochani, zawiązujcie różnego rodzaju wspólnoty wsparcia, ale konkretne wspólnoty mówiące o jawności działania przeciwko Polakom, przeciwko własności polskiej. Dziękuję, tyle mam do powiedzenia.
Bardzo Pani dziękuję. Właśnie temat, który Pani poruszyła przed audycją, Pani Cecylia mówiła, że jak będzie taka konieczność, to może dojść do tego, że ona będzie musiała sprzedać, by się ratować kawałek ziemi, bo inaczej będzie zbankrutuje.
Panie redaktorze, ja wiem, że ziemia jest trwałym majątkiem. Niemniej jednak ja mam dzieci bardzo inteligentnych, mają aspiracje i wiem, że ten rok będzie dla mnie bardzo ciężki, żeby w ogóle dać im na szkoły. I nie będzie mi szkoda usprzedać części majątku, bo wiem, że ja z mężem pracujemy dla swoich synów po to, żeby mieli na naukę.
A na stypendia, na pomoc raczej specjalnie liczyć nie mogę?
Nie, ja nie mogę, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, nasze gospodarstwo jest za bardzo dochodowe i z wyliczników, jakie tutaj, czy to uczelnia, czy to internat robi, nam się takowa pomoc nie należy.
Tak, stara pieśń mi się przypomniała.
Tylko
cześć
jeszcze
wam, panowie.
Magnaci.
Za naszą niewolę kajdat. Rolnik, który miał 30 hektarów, przez tyle lat pracuje, płaci podatki, daje dobro, stwarza możliwość podatku VAT-u, a więc stała się klęska i ktoś mu mówi, że on nie może dostać, bo jego przelicznik jest niedobry. Proszę Państwa, to jest, przepraszam, zdenerwowałem się, ale to jest chore. Mówiłem o wiatrakach. Pani Cecylio, ja widziałem, że wiatrak ściągnął piorun. Znam jednego rolnika, to on już nie żyje, w Elzanowie koło Wielkołąki, który mówi, że jak piorun ściągnął, jak wieża ściągnęła piorun, to piorun odbił i poleciał na jego gospodarstwo i spalił mu gospodarstwo. Czy takie wiatraki są szkodliwe w terenie, czy Pani zdaniem nie?
Na terenie naszej gminy powstało pięknych budowli, 17 z elektrowni wiatrowych. Są to bardzo wysokie obiekty. Nie wiem, może mnie i Pan Bóg skaże, ale my już też się wypowiadamy, że to właśnie te wiatraki poprzez wytwarzanie silnego pola magnetycznego sprowadziły na nas ten kataklizm, bo do tej pory, tak jak na przykład moja teściowa mieszka w tym terenie ponad 80 lat, nigdy takiego czegoś nie było, bo burza była ściągana przez Wisłę bądź przez lasy w Skępem, a teraz to, co się rozegrało na tym terenie i jak te kule gradu leciały właśnie tutaj w okolicach tych masztów, no to mamy taki efekt, że wszystko zostało zniszczone.
Nie mówiąc już o innych aspektach, które wiatraki powodują, nie będę tego tematu rozszerzał. Panie pośle, mamy do czynienia więc z trudnością, jaka się tutaj wywiązuje. Pan mówi, że pan napisał pismo, że pan zrobił to czy tamto. Próbuje pan pomóc tym ludziom. Ale ci ludzie się czują w dalszym ciągu, no ich nie interesuje, że ktoś chce im pomóc. Interesuje konkret.
Realna pomoc.
A więc co możemy zrobić? Myślę, że tak, pasza jest potrzebna, prawda?
Potrzebna
to, co
jest.
Mówiono było o wysłodkach, o sianie. Być może, że są rolnicy, którzy gdzieś tam coś mają jeszcze, mają jakąś nadwyżkę, może mogą jakoś pomóc. Ta solidarność rolnicza jest bardzo mocna i ona skutkuje, ale też ważne jest, no, żeby jednak no, wprowadzić, panie pośle, mi się wydaje, że jednak mi ciągle brakuje w prawie polskim czegoś takiego, co uruchomiałoby natychmiast. Jak jest jakaś klęska, zanim to się wszystko tam sprawdzi i tak dalej, żeby tym ludziom natychmiast pomóc, żeby oni mogli normalnie żyć, żeby oni nie zostali z załamanymi rękoma i z nami w oczach i zastanawiali się, co to będzie jutro, tylko mieli zajęcie, mieli pracę, mieli pieniądze na tą pracę, żeby mogli iść dalej, a potem niech się martwią, potem niech się ten, bo psychiczne załamanie, to co pani powiedziała na początku, że ona oczekuje pomocy również tej duchowej. A to, więc pomoc duchowa to jest właśnie bycie z kimś, a tamtych władz to ja nie widzę z tego, co państwo tu mówią. Nie widzę również innych ludzi, którzy by chcieli być z tymi ludźmi, tam trzeba być z nimi.
Tak, to jest ważny element, żeby chociaż podnieść na duchu, no bo ja nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie, mieszkam w mieście, co może czuć rolnik, który cały rok pracował i nagle patrzy, że w ciągu jednej nocy mu wszystkie plony niszczą.
No to znaczy przecież pieniądze, na które liczył, bo my możemy mówić, że dawniej to żaden rolnik nie liczył pieniędzy, zanim miał zboże w spichrzu, ale w tej chwili jest inna sytuacja. W tej chwili rolnik bierze kredyty pod to, co ma na polu. Czasami nawet sprzedaje towar na pniu tak zwanym, nie? Różnie to bywa.
To jest przeogromny dramat rolnika i całej jego rodziny, kiedy właśnie widzi, że całoroczne dochody mu niszczeją, a jeszcze wiemy, jak to jest na wsi. Większość rolników jest uwikłanych w różne kredyty. Choćby właśnie nawet i klęskowe, i pomocowe, i musi regularnie spłacać. Natomiast dochodów nie ma. Ja jestem przerażony tym znieczulonym prawem, że mówi się rolnikowi, że ma hektary, więc ma dochód. Ale właśnie w dniu, kiedy mu zniszczono plony, nie ma już tego roku dochodów. To jest błędne myślenie ustawodawcy i nad tym trzeba by popracować. Tylko mówię jedno, nawet przy najlepszym prawie, jeżeli nie ma chęci na dole władz do wykorzystania go, to niestety
tak jest,
nie
panie
da się
pośle,
tego
dziękuję
zrobić.
Bardzo. Proszę państwa, kogo pozdrawiamy? Proszę bardzo. Zaczynamy od pana.
No, pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria. Szczęść Boże.
Pani Cecylio, chyba swoich sąsiadów.
Pozdrawiam wszystkich tych, którzy żeśmy ucierpieli.
Panie Wernikowicz.
Ja pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy zostali poszkodowani w tej tragedii.
Pan poseł pozdrawia.
Oczywiście łączę się z mieszkańcami gminy Dobrzyń nad Wisłą, ale chciałbym się też dołączyć do życzeń pana redaktora, wszystkim Krzysztofom, Annom, a także Joachimom, życzyć wszelkiej pomyślności i sukcesów z okazji imienin.
A ja w imieniu księdza kanonika Ryszarda Kubierowskiego zapraszam na odpust bracki, na festyn, który rozpoczyna się o godzinie 18 w Kowalewie Pomorskim. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękujemy wszystkim.